Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Pakiet dla przedsiębiorców, ulgi na innowacje, zmiany w podatku od wynajmu mieszkań. No i co z tą inflacją? Między innymi o tym porozmawiamy w audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś z Gdyni, z Forum Wizja Rozwoju. A w naszym wyjazdowym studio dziś gość Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zanim o Polskim Ładzie, o pakietach dla przedsiębiorców, panie ministrze, inflacja, potwór, który zjada oszczędności nie tylko Polaków, ale też jest dziś właściwie obecna w większości rozwiniętych krajów. Wytłumaczmy, z czego ona wynika. Bo mówimy inflacja, 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 ale ona się z czegoś wzięła i nie tylko to jest naszą winą.
Inflacja bierze się przede wszystkim z ogólnej sytuacji ekonomicznej na globalnych rynkach. Największym czynnikiem wpływającym na inflację jest wzrost ceny surowców energetycznych. Ich cena rok do roku wzrosła aż o 14% i biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie one są potrzebne do produkcji praktycznie wszystkiego, co konsumujemy, do transportu, a również do życia codziennego, biorąc pod uwagę na przykład ceny energii, w naturalny sposób napędza ono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym zakresie ceny wzrosły rok do roku około 5%. Natomiast biorąc pod uwagę koniunkturalność, tymczasowość tego zjawiska, wystarczy poczekać najpierw kilka miesięcy na ustabilizowanie się poziomu inflacji, a później na jej powolny spadek. Także tak jak teraz rok do roku mówimy o znaczącym wzroście inflacji, tak już w perspektywie roku będziemy mówili o jej spadku i powrotu do normalnego, stabilnego poziomu.
No właśnie, bo patrząc na to, co spowodowała pandemia, w pierwszym momencie, kiedy się pandemia pojawiła, kiedy się pojawiły lockdowny, no to wszystkim się wydawało, że tej inflacji może nie być, że raczej może być coś odwrotnego, no bo ludzie pozamykali się w domach, przestali jeździć samochodami, przestali chodzić do sklepów, no chociaż kupowali, starali się zdalnie, wydawali trochę mniej pieniędzy i to zjawisko miało miejsce na całym świecie, a jednak czy można powiedzieć, że pandemia też się przysłużyła inflacji?
Zdecydowanie. Jeszcze rok temu mieliśmy do czynienia ze znacznym spadkiem cen paliwa, biorąc pod uwagę zmniejszenie wolumenu transportu międzynarodowego. Teraz, biorąc pod uwagę szybkie tempo wzrostu gospodarczego, odbijania się po pandemicznym spowolnieniu, mamy do czynienia ze zjawiskiem całkowicie odwrotnym. Prognozy wzrostu gospodarczego tylko na ten rok to jest już ponad 4%, a kto wie, czy w przyszłym roku nie przekroczymy magicznej granicy 5%. Także w naturalny sposób wraz z rosnącymi potrzebami energetycznymi, potrzebami transportowymi, te ceny będą rosnąć. Natomiast nie będą rosnąć w nieskończoność.
No właśnie. I tutaj do tego, o czym pan minister mówił, ja tylko dodam, że przez tę pandemię, przez to, że kupowaliśmy mniej rzeczy, wydawaliśmy mniej pieniędzy, globalnie trochę pieniędzy nam się uzbierało. I teraz, kiedy lockdowny zostały zniesione, wszyscy wyszli z tymi pieniędzmi na rynek, zaczęli gremialnie kupować, a jak jest popyt, to ceny idą w górę. I to też, no niestety, te inflacje trochę.
Widzimy to nie tylko na samym rynku dóbr konsumpcyjnych. Pamiętajmy, że cały czas jesteśmy w okresie wakacyjnym, biorąc pod uwagę liczbę ludzi, która zdecydowała się na skorzystanie z tego braku lockdownu i z możliwości wykorzystania tych szans urlopowych, widzimy paragony strachu, paragony
nad morzem niestety.
Zgadza się. I to również jest, ale czysto sezonowy element, który tą inflację w perspektywie właśnie tych miesięcy letnich wzmacnia.
To jaka inflacja w 2022, panie ministrze?
Zdecydowanie niższa, najprawdopodobniej nawet o połowę w stosunku do stanu, jaki widzimy teraz.
Oj, to bardzo trzymamy kciuki, żeby tak było. Publiczną dyskusję odnośnie Nowego Ładu ostatnio zdominowała kwestia składki zdrowotnej. W tej materii trwają dyskusje, konsultacje, jednak Polski Ład to też pakiet dla przedsiębiorców i o tym pakiecie, o tych propozycjach porozmawiajmy. Najbardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców propozycje to
szeroki pakiet, który nazywamy podatkowym restartem gospodarki. Właśnie okres pandemii był czasem, w którym przedsiębiorstwa wstrzymały się z inwestycjami. Teraz chcemy poprzez zmiany w podatkach doprowadzić do sytuacji, w której inwestycje dokonywane przez firmy po pierwsze staną się tańsze, właśnie dzięki dedykowanym inwestowaniu, dzięki dedykowanym inwestowaniu ulgom podatkowym, a po drugie, że znalezienie środków na inwestycje, przede wszystkim przez firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czyli te borykające się ze szklanym sufitem braku finansowania, będzie po prostu i tańsze, i prostsze. Stąd specjalne rozwiązania podatkowe. Dla firmy poszukującej środków na inwestycje przygotowaliśmy ulgi podatkowe, które ułatwią im na przykład wejście na giełdę, poszukiwanie nowych wspólników poprzez skorzystanie na przykład z funduszy venture capital.
I dla inwestorów, przepraszam, bo skoro o giełdzie pan minister mówi, dla inwestorów też będą jakieś ulgi, prawda?
Zgadza się.
Inwestujących do 3 lat.
To są rozwiązania stanowiące swoje odbicia lustrzane. Po pierwsze, łatwiej powinno być startupowi, małej firmie szukającej inwestora wejść na giełdę, czyli ponieść wydatki związane z przygotowaniem pierwszej oferty publicznej. Każda złotówka wydana na tego rodzaju cel będzie wliczona w koszty podatkowe w wysokości 50 zł, czyli o połowę wyższych. Natomiast z drugiej strony zależy nam również, żeby jak najwięcej inwestorów, również tych indywidualnych, zainteresowało się ofertą startupów polskich firm wchodzących na giełdę i poszukujących inwestorów.
I w ten sposób wspierali te startupy, kupując ich akcje.
Również, żeby zapewnić tym startupom stabilne finansowanie, ponieważ też widzimy na rynku również pewne zachęty do tego, żeby inwestować tylko i wyłącznie koniunkturalnie, z nastawieniu na szybki zysk, kupując udziały przy samej ofercie publicznej w perspektywie tygodnia albo miesięcy je sprzedając. My chcemy, żeby inwestor pozostał z firmą, na którą postawił, przez okres przynajmniej 3 lat, tak żeby ten poziom gotówki w firmie był wystarczający, pozwalający na to, żeby nie tylko zgromadzić środki, ale również dokonać potrzebnej inwestycji.
No właśnie, i się rozwinąć. A jeśli firma się rozwija, rosną ceny jej akcji i inwestor, który zainwestował w te akcje, no staje się bogatszy.
Oczywiście.
I wszyscy będą zadowoleni.
I tu wchodzi dodatkowa zachęta podatkowa, ponieważ w przypadku zatrzymania udziałów w firmie wchodzącej na giełdę przez okres dłuższy niż 3 lata, nie będzie pobierany podatek od dochodu ze wzrostu wartości tych udziałów. Także nie będzie w tym wypadku podatku Belki.
W Polskim Ładzie też ulgi na innowacje. Od 2022 roku ma działać kompleksowy system ulg podatkowych, działających równocześnie na każdym etapie procesu produkcyjnego: ulgi na badania i rozwój, IP Box, ulga na prototyp na robotyzację przemysłową, na wsparcie innowacyjnych pracowników. Czy to wszystko wprowadzi nasz przemysł na wyższy poziom? Czy na ile chętnie pana zdaniem przedsiębiorcy będą korzystali z tych ulg, i szczególnie mi chodzi na badania i rozwój, bo mam wrażenie, że nasi przedsiębiorcy cały czas idą na łatwiznę, oni lubią kupować gotowe rozwiązania, a nie inwestują w ten proces badania i rozwoju.
Liczba firm korzystających nawet z rozwiązań podatkowych, z ulgi badawczo-rozwojowej z roku na rok bardzo szybko rośnie. Tak jak jeszcze w roku 2015-2016 było to niewiele więcej niż 500 firm, tak ta liczba wzrosła aż 4, a nawet 5-krotnie. I to nawet w roku 2020, czyli w roku pandemicznym. Także też zależy nam na tym, żeby ułatwić, zachęcić korzystanie z już funkcjonujących ulg. Problemem, wyzwaniem dla przedsiębiorców teraz jest to, że rozwiązania wspierające innowacje, przede wszystkim rozwiązania podatkowe, działają wobec siebie konkurencyjnie. Teraz, w roku 2021, przedsiębiorca musi wybrać, czy korzysta z ulgi badawczo-rozwojowej, która sprawi, że wymyślenie nowego produktu będzie dla niego tańsze, a wyborem na przykład ulgi IP Box, która sprawi, że sprzedaż już tego nowego towaru wytworzonego w firmie będzie, zysk z tej sprzedaży, obciążony niską stawką podatku, nie 19, nie 9, a tylko 5%. W sytuacji, gdy przedsiębiorca musi wybierać, w naturalny sposób nie ma efektu synergii pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Nowa jakość, którą wprowadzamy Polskim Ładem oraz tym, co nazywamy podatkowym restartem gospodarki, polegać ma na tym, że od stycznia przyszłego roku wszystkie rozwiązania wspierające innowacje, wdrażanie do produkcji nowych towarów będą działać równolegle, symultanicznie będą wspierać wzajemnie swoje działanie. I tak w chwili, gdy przedsiębiorca będzie wymyślał nowy produkt, skorzysta z ulgi badawczo-rozwojowej. Jak zatrudni pracownika, który pomoże mu we wdrożeniu innowacji w firmie, skorzysta z ulgi na innowacyjnych pracowników. Kupując robota przemysłowego, który usprawni mu proces produkcyjny, skorzysta z ulgi na roboty, a na koniec, jak już wytworzy nowy towar, to sprzedawać go będzie przy wykorzystaniu niższej stawki podatku od osiągniętego w ten sposób dochodu. Ale tu też Polski Ład się nie kończy, ponieważ wiemy, że granicą rozwoju polskich firm jest bardzo często popyt krajowy. To, że polski rynek jest jednak rynkiem w ten sposób ograniczonym i firma nie może się rozwijać, jeśli nie znajdzie również nowych kontrahentów, nowych rynków zbytu. Stąd ulga na rozwój. Chcemy, żeby od przyszłego roku każda złotówka wydana przez firmę na poszukiwania nowych rynków, na badania marketingowe w innych krajach, wliczana była w koszty dwukrotnie. Tak, żeby to ryzyko, często ryzyko psychologiczne związane z poszukiwaniem często całkowicie nowych rynków, takich nieznanych przedsiębiorcy z codziennej pracy, stało się jak najmniej ryzykowne i jak najwygodniejsze.
Czyli nadchodzą czasy dobre dla firm innowacyjnych, które naprawdę poszukują nowych rozwiązań i chcą się rozwijać, chcą wdrażać nowe produkty, chcą się rozwijać. Jest też kwestia skłonienia przedsiębiorców, by rejestrowali wynalazek w Polsce. Co im to da?
Rejestracja wynalazku w Polsce jest warunkiem skorzystania z ulgi IP Box. I to jest nowoczesne rozwiązanie funkcjonujące dotychczas tylko w niewielu krajach świata, przede wszystkim w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i w Irlandii. I to jest obniżka podatku i to znaczna dla zysków z komercjalizacji, czyli ze sprzedaży towarów, które nie tylko zostały w Polsce wytworzone, ale również których wartość przemysłowa została w Polsce zarejestrowana. Dzięki temu stawka podatku zmniejsza się prawie czterokrotnie. Wynosi nie 19%, a jedynie 5%.
No proszę, jest to bardzo kuszące. Teraz porozmawiajmy jeszcze o pomyśle, właściwie to już rozwiązanie chyba nawet wejdzie w życie niebawem, że szykuje się koniec z niepłaceniem podatku z najmu mieszkań. Panie ministrze, do tej pory nie płacono podatku. Osoby, które są właścicielami mieszkań i wynajmują te mieszkania komuś innemu, nie płaciły za to podatków?
Zdarzały się również i takie sytuacje. Korzystając z luki w przepisach już teraz funkcjonujących, można było amortyzować lokale mieszkalne. Jaki był tego efekt? Efekt był taki, że można było odliczać od zysku z najmu mieszkań tak naprawdę ułamek ceny mieszkania. Jest to całkowity wyjątek w krajach Unii Europejskiej, ponieważ jak wiemy, zakup lokalu mieszkalnego jest inwestycją. Jest to krok, który bardzo się opłaca i w przeciwieństwie na przykład do samochodu, do komputera albo nawet telefonu, wartość mieszkania nie maleje z biegiem czasu, tylko rośnie.
No to widać. Inaczej by Polacy nie chcieli kupować tych mieszkań tylu, jakby nie rosła.
Tymczasem rozwiązanie podatkowe, czyli amortyzacja, ma odzwierciedlać spadek wartości narzędzia, ewentualnie majątku zakupionego dla przedsiębiorstwa w czasie. Dlatego we wszystkich krajach Unii Europejskiej możliwość amortyzowania tych dóbr, które w intuicyjny sposób nie tracą na wartości, wręcz przeciwnie, na niej zyskują, jest wyłączona. Już teraz w Polsce nie można amortyzować wartości nieruchomości, przede wszystkim gruntów, natomiast wciąż w przypadku mieszkań istniała ta luka.
Mm-hmm. I co teraz będzie w zamian? Jak to będzie wyglądało?
Tutaj wprowadziliśmy dwa rozwiązania zależne od formuły, w której nieruchomość jest wynajmowana. Jeśli nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej albo jeśli działalność gospodarcza polega na wynajmowaniu mieszkań, na przykład jej dużej liczby, wtedy wartość mieszkania nie może podlegać amortyzacji, czyli nie jest to wliczane w koszty, natomiast wciąż w koszty podatkowe wliczyć można koszty utrzymania mieszkania, koszty jego wyposażenia, a nawet raty kredytu, jeśli został wzięty po to, żeby takie mieszkanie kupić. W przypadku osób prywatnych dokonujących najmu prywatnego zdecydowaliśmy się na uproszczenie. Mamy świadomość, że w przypadku osób, które nie zajmują się wynajmowaniem mieszkań zawodowo, jest duża możliwość popełnienia błędów, na przykład wliczenia w koszty wydatków, które w koszty wliczone być nie powinny, co w naturalny sposób budzić może pewne zagrożenia przede wszystkim w kontakcie z fiskusem. Stąd nasza propozycja, aby osoby wynajmujące mieszkania prywatnie korzystały z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj stawka jest bardzo niska, ponieważ wpłata dokonywana przez wynajmującego nasze mieszkanie obciążona jest w wysokości 8,5%. To jest aż o połowę mniej niż zwykła stawka podatku dochodowego, na przykład dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to de facto, że zakładamy, że te osoby mają 50% koszty uzyskania przychodu. Czyli, że tak jak wpłata wynosi dla nich 10 tysięcy złotych, to tworząc tak niską stawkę, zakładamy, że 5 tysięcy z tego służy wynajmującemu mieszkanie na właśnie pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem był Jan Sarnowski, wiceminister finansów. Bardzo dziękuję, a my czekamy na kolejnego gościa, panią Olgę Semeniuk, wiceminister rozwoju. Ślicznie dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Moim i Państwa gościem jest wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Pani minister jest też pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. I tak jak obserwuję z tego, co pani minister mówi, pani jest otwarta na dialog z przedsiębiorstwami, z polskim biznesem, też z samorządami. O co pytają przedsiębiorcy w związku z Polskim Ładem?
Pani redaktor, szanowni państwo, ten dialog jest otwarty w zasadzie od początku mojego bycia w resorcie rozwoju, pracy i technologii, dzisiaj rozwoju i technologii. Przedsiębiorcy w kontekście Polskiego Ładu pytają przede wszystkim o składkę zdrowotną, ale również o rekompensaty i taki fundusz rekompensacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego. To są dwa takie główne tematy, o których rozmawiamy. Niewątpliwie potrzebna jest w kraju reforma degresywnego systemu podatkowego. Rozmawiamy tylko w jakiej skali, w jakim stopniu. Konsultacje z Ministerstwem Finansów, jak również z naszym udziałem, trwają do 30 sierpnia. Mam nadzieję, że ostatnie szlify projektów ustaw już będą w pełnej zgodzie.
Samorządowcy boją się, że spadną ich przychody z podatków. To powiedzmy, co w zamian, z czego będą mogli korzystać?
Przede wszystkim, pani redaktor, stworzyliśmy w ostatnich latach wiele projektów osłonowych dla samorządów. Mówię tutaj o Rządowym Funduszu Drogowym, mówię tutaj o Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale mówimy również o tym, co przed nami, czyli chociażby o programie inwestycji strategicznych, czyli emisji obligacji za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. W pierwszej transzy jest to 20 miliardów złotych, docelowo 100 miliardów złotych. Celem tego projektu jest przede wszystkim wzmocnienie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, ale również wzmocnienie sektora małych i średnich firm za pośrednictwem realizacji zadań publicznych. Mówimy również o tym, o czym wspominał już pan minister Tadeusz Kościński z Ministerstwa Finansów, czyli stabilizacji przychodów jednostek samorządów terytorialnych. Ma się niebawem pojawić projekt takiej ustawy, którego zadaniem będzie stabilizacja tych przychodów. Mówimy również o 8 miliardach złotych na start dla samorządów jako pakiet osłonowy. Proszę również pamiętać, że w latach 2016-2019 wpływy z CIT-u i PIT-u do dużych miast, w zasadzie do wszystkich samorządów, to ponad 180 miliardów złotych. To tempo przyspieszyło, więc na pewno samorządy nie pozostaną same sobie pozostawione. Mamy trzy filary osłonowe, takie, które mają zwiększyć ten potencjał proinwestycyjny w samorządach, ale również jesteśmy od tego, aby uregulować wydatki i przychody samorządów.
Gminy też mają możliwość przyciągania firm do siebie. Także to też powinno pomóc w ich działalności. Jako pełnomocnik do spraw małych i średnich przedsiębiorstw będzie pani realizować zatwierdzony przez rząd program wspierania zakładów rzemieślniczych, bo i już pani to robi. Co się w tej materii dzieje? Bo my tak o tych maluchach zapominamy, właśnie o rzemiośle.
A tych maluchów, pani redaktor, jest ponad 300 tysięcy takich przedsiębiorstw właśnie z zakresu i obszaru rzemieślniczego. W połowie sierpnia zakończyliśmy pierwszy etap naboru do konkursu. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym. Teraz trwa weryfikacja i ocena merytoryczna. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia też od rzemieślników. Na szczęście jest to również projekt pilotażowy. Jest to pierwsza edycja tego projektu. Strategia dla MŚP została przyjęta na 10 lat, a już dzisiaj mogę powiedzieć, że rozmawiam z premierem Mateuszem Morawieckim o kolejnych programach kierowanych do sektora małych i średnich firm, szczególnie do jednoosobowych działalności gospodarczych.
Bo zainteresowanie jest duże.
Zainteresowanie jest duże, a też moim zadaniem jest dbałość o to, aby firmy powstawały i aby ten pakiet proinwestycyjny właśnie tym nowo powstałym firmom służył.
Jakich efektów państwo się spodziewają?
Przede wszystkim z mojego punktu widzenia, oprócz wspierania kapitału ludzkiego, dofinansowywania również rozwoju przedsiębiorstw, tych mikro, o których już wspomniałam, rzemieślniczych, których mamy ponad 300 tysięcy zrzeszonych, a niezrzeszonych myślę, że drugie tyle. Chciałabym przygotować program, który będzie koncentrował się wokół jednoosobowych działalności gospodarczych, ale również konkretnych obszarów związanych z wynalazkami, z transformacją cyfrową czy z zieloną energią. I o tym bardzo intensywnie rozmawiam z premierem Morawieckim.
Edukacyjne sprawy też w tym się znajdują?
Oczywiście, pani redaktor. Edukacja to przede wszystkim prowadzenie własnego biznesu i przedsiębiorczość. Samo powstanie firmy to jest szereg różnego rodzaju kryteriów, które musimy spełnić. To jest oczywiście prowadzenie spraw administracyjnych, prowadzenie spraw finansowych, ale również takie ulgi, jakie zaproponowaliśmy w Dobrym Klimacie dla firm. Ulga automatyzacyjna, ulga prototypowa, czy właśnie taki wariant i gwarancja ze strony państwa do danego biznesu, wariant 590.
Pięknie dziękuję. Moim i państwa gościem była pani wiceminister Olga Semeniuk. Dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.